Walka postu z karnawałem. 25 stycznia 2011.00. Czyli jak świat 2.0 powoli zastępuje świat 1.0 i co z tego dla nas wynika? Kurz po Wikileaks opadł. Czas na studium przypadku i analizę przyczyn źródłowych. Aby zrozumieć, z czym mieliśmy do czynienia, trzeba cofnąć się o kilkanaście lat do Meksyku. To tam podczas rewolty w Chiapas po raz pierwszy zaistniał informacyjny świat 2.0. Rebelia zapatystów wspierana przez meksykańskich wieśniaków, z których większość o internecie nigdy nie słyszała, dotarła do oczu i uszu świata właśnie dzięki kombinacji tradycyjnych form komunikacji z nowoczesnymi technologiami. Z jednej strony, społeczny program powstańców mógł znaleźć poparcie dzięki tradycyjnym formom komunikacji, plotkom przekupek na targach, wioskowych wiecach, gazetkach wydawanych w domach. Z drugiej strony, zapatyści przełamali monopol na komunikację dzięki internetowi, blokadzie informacyjnej, a potem kłamstwom władzy powielanym przez media tradycyjne, prasa, radio, telewizja, przeciwstawili równoległe kanały komunikacji. Ich przekaz padł na podatny grunt lewicowych aktywistów i organizacji pozarządowych na zachodzie i wykiełkował tam, kierując na chwilę oczy całego świata na biedny, rolniczy stan. Rząd meksykański nie mógł rozprawić się z rewoltą, tak jak wcześniej postępował z guerillas, czyli za pomocą represji na masową skalę, bo naraziłby się na ostracyzm i izolację. Nie mógł wytropić i zabić lub uwięzić lidera, bo subcomandante Marcos prawdopodobnie nie był jedną osobą, a ikoną, swoistym awatarem, przez którą przemawiała grupa. Nie mógł odciąć finansowania, bo zapatyści go nie potrzebowali, by działać. Nie mógł oskarżyć rebeliantów o przemoc, bo zapatyści jej programowo nie stosowali i nikt by w to nie uwierzył. Cała siła instytucji i struktur okazała się bezradna w konfrontacji z nowym typem przeciwnika. Powróćmy więc do dnia dzisiejszego, do Wikileaks. Ujawnienie amerykańskich depesz dyplomatycznych poprzedziła skuteczna akcja promocyjna, podchwycona przez światowe media. Gdyby ktokolwiek chciał zapłacić za czas, jaki media poświęciły na Wikileaks, musiałby wydać miliony. Kiedy atmosfera była odpowiednio podgrzana, zaczęły pojawiać się pierwsze niekompletne dokumenty i przecieki na temat dalszych. Histeryczna reakcja amerykańskich służb dyplomatycznych upewniła jednak świat, że są autentyczne. Wtedy uruchomiona została cała machina państwowa, Wikileaks wymówiono hosting, odcięto finansowanie, wykonano atak DOS. Zaś przeciwko Julianowi Assange znak zapytania OWI wysunięto oskarżenie o przestępstwa pospolite. Mimo to dziś, w połowie stycznia, Wikileaks działa dalej, a dokumenty są sukcesywnie ujawniane. Zaś opinia publiczna uzyskała kolejny, po Guantanamo i Abu Ghraib, dowód, że Ameryka prawa człowieka oraz wolność słowa traktuje selektywnie, w zależności od własnych potrzeb. Wygląda na to, że po prostu zmienia się otaczająca na rzeczywistość. Świat 2.0 powoli zastępuje świat 1.0. S. 2.165058. Walka z rojem. Dlaczego w takim razie świat 1.0 tak łatwo ustępuje pola? Dlaczego potężne machiny militarne, biurokratyczne, medialne i prawne pozostają bezsilne w każdej z tych walk? Wygrywają bitwę za bitwą, stale jednak przegrywając wojnę. Państwa, korporacje, najpotężniejsze armie świata przestają dawać sobie radę, gdy wróg jest rozproszony, ruchliwy, sam się organizuje i narzuca swoje reguły. To, co zwykliśmy nazywać światem 1.0, to spuścizna rewolucji przemysłowej. Na przestrzeni X i X i XX wieku powstały fundamentalne wynalazki określające ład współczesnego świata. Linia produkcyjna, hierarchiczna struktura przedsiębiorstwa, giełda i banki jako mechanizm optymalnej alokacji kapitału, media masowe, prasa, radio i telewizja, oparte na jednokierunkowym przekazie oraz współczesna demokracja i administracja publiczna. Ten świat na naszych oczach się kończy, a zjawiska kryzysowe to przyspieszają. Strukturę i hierarchię zastępuje sieć społeczna, media masowe, długi ogon komunikacji bez barier i granic, masową produkcję, produkcja customizowana i niszowa, zaś współczesną demokrację przedstawicielską i biurokrację, demokracja uczestnicząca i merytokracja. Pojawia się to, co Manuel Castells nazwał galaktyką internetu, a my na potrzeby tego artykułu światem 2.0. Odbywa się to nie bez napięć. Przyjrzyjmy się, jak świat 1.0 próbuje radzić sobie w miejscach, gdzie nie zamierza oddać pola światu 2.0. Na wybranych przykładach, przy okazji wskazując, dlaczego te działania pozostają nieskuteczne. Próba narzucenia woli poprzez przemoc strukturalną. W momencie, gdy Wikileaks zaczęło publikować pierwsze dokumenty, przypuszczono na serwery atak DOS, zablokowano DNS, a operatora łączu umieszczono pod presją. Serwis jedynie zmienił kilka razy lokalizację, przeniósł się pod adres numeryczny, ale działa dalej w zasadzie bez przeszkód. Wykorzystanie instrumentów prawnych, widoczne zwłaszcza w przypadku wojny koncernów medialnych i organizacji zbiorowego zarządzania prawami, problemami ze ściąganiem plików, mnogość porządków prawnych, przewlekłość sporów i bezradność prawników w zetknięciu z nowoczesnymi technologiami sprawiają, że w gruncie rzeczy instrumenty prawne są nieskuteczne. Kiedy właśnie świat 1.0 nauczył się jednego instrumentu, świat 2.0 wynajduje nowy. I cała zabawa zaczyna się od początku. Zduszenie finansowe, widoczne doskonale w przypadku Linuxa. Wcześniej, kiedy korporacjom zaczynał zagrażać jakiś produkt, zwyczajnie kupowały firmę będącą jego producentem. A co zrobić w przypadku, gdy produkt jest własnością wszystkich i nie da się go kupić? Eliminacja liderów. Strategia tyleż widoczna, co nieskuteczna. Ameryce nie udało się ująć Osamy Bin Ladena, a nikt nie ma już wątpliwości, że jego ewentualne uwięzienie nie uspokoi sytuacji w Iraku i Afganistanie. Subcomandante Marcos, lider zapatystów, to po prostu mężczyzna w chuście palący fajkę. Jeśli zabije się lub aresztuje jednego, pojawi się następny. Widać, że struktury i procedury budowane do walki z wrogiem widocznym, umiejscowionym organizacyjnie albo geograficznie, nie radzą sobie. Rojem, czyli wrogiem rozproszonym, nieprzewidywalnym, nieposiadającym wyraźnego centrum decyzyjnego, miejsca działania oraz osobowości prawnej. Dlaczego technokraci świata 1.0 tak długo pozostają nieskuteczni w walce z rojem reprezentującym świat 2.0? Wydaje się, że przyczyny są kulturowe. Hierarchiczne struktury, takie jak wojsko, państwo czy korporacja, zwyczajnie nie są dość sprawne i skuteczne, aby walczyć z siecią. Ich przedstawiciele są słabo zmotywowani, a zapewne wielu z nich w głębi duszy sympatyzuje z tymi, których mają ścigać. S. 165059. Incepcja, czyli inspiracja z Halloween. Jednak w ostatnich latach wyraźnie widać, że świat 1.0 nie jest całkowicie bezradny. Stosując kombinację starych i nowych technik, potrafi realnie opóźnić, a czasami nawet powstrzymać zmianę. Strategię brute force skutecznie wdrażają dyktatorzy. Rewolucja Twittera w Iranie zakończyła się masakrą, a nie demokratyzacją. Podobnie represjami skończyły się demonstracje po najprawdopodobniej sfałszowanych wyborach na Białorusi. Aby zmaterializować swoją władzę, rój musi wyjść z przestrzeni wirtualnej do fizycznej, tym samym przyjmując reguły przeciwnika i wchodząc na otwarte pole. Konfrontacja nie następuje wtedy w przestrzeni wirtualnej, a fizycznej, w ruch idą pałki, petardy, a czasem nawet ostra amunicja. Wtedy wyraźnie widać, że istnieje fundamentalna różnica pomiędzy władzą umysłów a władzą struktur, zaś odcięcie od sieci to jednak nie to samo co eliminacja, uwięzienie, zabicie, w tak zwany realu. Aby szerzej omówić drugą, bardziej subtelną strategię, trzeba sięgnąć wstecz, do roku 1998. Wtedy to, 31 października, światło dzienne ujrzały poufne dokumenty Microsoftu, ochrzczone później dokumentami Halloween. Szef programu z firmy Microsoft, Vinod Vallopillil, opisywał w nich Linuxa jako istotne zagrożenie dla przemysłu oprogramowania. Analizował jego istotę i przewagi oraz podpowiadał taktyki radzenia sobie z nimi. Ten ponadprzeciętnie błyskotliwy analityk, dziś popularny bloger i posiadacz 6 patentów z dziedziny komunikacji mobilnej, już wtedy wskazał techniki walki z rojem, które dzisiaj zostały skodyfikowane i stanowią kanon narzędzi walki świata 1.0 ze światem 2.0. Taktyka Search and Purge and Destroy, czyli eliminacja węzłów sieci. Po rozpoznaniu struktury danej społeczności można starać się wyeliminować szczególnie silne, usieciowione węzły, aby przerwać komunikację w niej. Próba eliminacji Assange, znak zapytania, a na podstawie kwestionowany przez wielu zarzutu gwałtu w Szwecji, wydaje się należeć do tej kategorii. Blokada globalna, stosowana skutecznie przez Chiny, w którym mimo kilkuset milionów użytkowników rzekomo demokratycznego internetu, udaje się skutecznie blokować treści niewygodne dla władzy. Wydaje się, że tą ścieżką próbuje iść biurokracja europejska, wprowadzając furtkę prawną dla cenzury internetu. Na razie dla pedofilii, ale w przyszłości zapewne także dla innej zawartości. Globalizacja praw i ich egzekucji, wyposażenie instytucji i agent świata 1.0 w nową grupę instrumentów prawnych. Do tej kategorii należy z pewnością przygotowywany traktat CETA, zawierający m.in. postanowienia dotyczące odcinania od sieci osób wymieniających pliki. Ta strategia długoterminowo może się okazać najbardziej skuteczna. FUD, od fear, uncertainty, do UPT, czyli stwarzania atmosfery niepewności, w której artefakty ze świata 2.0 będą przedstawiane jako niewiarygodne i nieperspektywiczne. Do tej kategorii należą zarówno antylinuksowe kampanie Microsoftu, jak i wyraźna zmiana tonu prasy codziennej opisującej internet. Niegdyś hurra optymistyczne w tonie, dziś sceptyczne artykuły jasno pokazują, że papierowe redakcje zwyczajnie internetu się boją. Przyjmij, rozwiń, zniszczank, embrace, extend, extinguish, początkowo stosowana przez Microsoft w przypadku przypadku otwartych protokołów i technologii. Firma z Redmond poszerzała je, obudowywała narzędziami, a następnie doprowadzała do niekompatybilności, wygrywając tak na pewien czas wojnę przeglądarek. Twórczym zastosowaniem tej strategii są fora internetowe utrzymywane przez koncerny medialne, na przykład portal gazeta.pl. Z jednej strony internauci za darmo dostarczają tematów i zawartości do publicystyki, z drugiej doprowadzają do wyschnięcia źródeł niekontrolowanych przez koncern. Krótkie spięcie, czyli próba wykorzystania mechanizmów sieci przeciwko jej samej. Wpuszczając w sieć szum informacyjny albo umiejętnie spreparowane informacje, można sprowokować reakcję sieci idącą w pożądanym kierunku. Na razie najskuteczniej stosują tę strategię korporacje, prowadząc kampanie reklamowe w sieciach społecznościowych lub poprzez stylizowane na amatorskie filmy na YouTube. Arcydziełem ostatniej z wymienionych strategii, czyli wykorzystania mechanizmów świata 2.0 przez świat 1.0, jest historia wirusa Stuxnet, wykonany najprawdopodobniej przez amerykańskich lub izraelskich informatyków. Został wszczepiony do neutralnej sieci, skąd rozprzestrzenił się na laptopy inżynierów nuklearnych pracujących na rzecz Iranu. Przenosząc się z komputera na komputer, dostał się wreszcie do irańskich instalacji wzbogacania uranu, gdzie działał przez wiele miesięcy, bardzo subtelnie i oszczędnie fałszując dane oraz zaburzając procesy przemysłowe, i doprowadził do opóźnienia irańskiego programu atomowego. Spektakularny sukces tego podejścia stanie się inspiracją dla innych. S.165060 post przeciw karnawałowi. Pole starcia zostało zarysowane. Walka trwa. Jej miejscem jest przestrzeń wirtualna, ale skutki coraz częściej rozlewają się w przestrzeń fizyczną, czego przykładem jest już wspomniana Tunezja. Naszym zaś obowiązkiem, niezależnie od tego, która strona jest nam bliższa, jest uważna obserwacja, próba zrozumienia mechanizmów rządzących władzą, gospodarką i przekazem, a następnie wykorzystanie ich na korzyść naszych przedsiębiorstw. Wieczorami możemy bywać moralistami i filozofami, ale na co dzień jesteśmy inżynierami i menedżerami.